Robert Leighton, 1648 rok. Duchowy dom. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sam, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1 Piotra, 2 rozdział, 4, 5 wiersz. Źródłem wszelkiego szacunku chrześcijanina, który jest dlatego wielką motywacją dla jego wszelkich obowiązków, jest jego bliska społeczność z Jezusem Chrystusem. Dlatego też apostoł czyni tak ważnym tematem swojej doktryny, aby podnieść godność swoich przygnębionych braci, zachęcić ich, żeby nadal wypełniali swoje obowiązki. Mówiąc o ich duchowym życiu i wzroście w nim i przypominając naturalne życie, dalej daje porównanie, jakie często spotykamy w piśmie, i wykorzystuje niektóre fragmenty pisma, które w sposób proroczy mówiły o Chrystusie i jego Kościele. Chociaż są tu dwa różne porównania, są one jednak blisko ze sobą powiązane i odnoszą się do tego samego tematu tak, że wiąże je razem. Potem ilustruje je w kilku wersetach: świątyni i kapłaństwo, porównując świętych do obu. Świątynia jest opisana w słowach tego wersetu. Mamy w tym 1. charakter budynku, 2. materiał, 3. sposób wznoszenia budowli. Duchowy budynek. Jego naturą jest duchowy budynek. Czas i miejsce, jak wiemy, są dane od Boga, a On był wiecznie przed nimi. Jest On więc opisany przez proroka tak: wysoki i wyniosły, który mieszka w wieczności. Izajasz 57:15. Ale po stworzeniu świata On go wypełnia. Nie jest to tak, że On jest w nim zawarty, tak aby całe jego obramowanie było jego pałacem czy świątynią, ale On wypełnia najwyższe niebo w bardziej specyficzny sposób, dlatego jest to nazwane jego miejscem świętym i mieszkaniem jego świętości i chwały. Na ziemi miejsce jego publicznej chwały zostało nazwane jego domem, a szczególnie żydowska świątynia w swoim czasie, która miała w sobie taką typową świętość, której nie mieli inni. Ale oprócz tego wszystkiego i ponad tym wszystkim, On ma dom, w którym mieszka bardziej specyficznie niż w jakimkolwiek innym, nawet więcej niż w niebie, a jest to ten duchowy budynek. Jest to najbardziej odpowiednie dla natury Boga, tak jak nasz Zbawiciel powiedział o oddawaniu Mu czci, że Bóg jest duchem i dlatego należy Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Jan 4:24. Dotyczy to również Jego domu. Musi On mieć duchowy dom, ponieważ On jest duchem. W ten sam sposób Bożą świątynią jest Jego lud. Dlatego głównego celu On stworzył świat, niebo i ziemię, aby w nim mógł wznieść duchowy budynek dla siebie, aby w nim zamieszkać na wieki i mieć liczbę swoich rozsądnych stworzeń, które będą się radowały nim i wielbiły go w wieczności. On znał od wieczności jego wymiary, kształt i materiały. Istnienie tego obecnego świata ma służyć tylko temu celowi tak, jak rusztowanie jest pomocne w budowie. Dlatego kiedy ten duchowy budynek będzie całkowicie dokończony, obecnie istniejąca forma rzeczy w tym świecie i w Kościele zostanie odjęta i już jej więcej nie będzie. Ten budynek i szczególne przeznaczenie materiałów uczy nas, co to jest święty, niewidzialny Kościół Boży. Każdy dobry człowiek jest kamieniem w tym budynku. Ponieważ ma on duchowy charakter, to każdy ma ten przywilej. Cały Kościół jest małżonką Chrystusa i każda wierząca dusza ma takie same prawa i godność, aby się tak nazywać. Tak więc każdy kamień jest nazwany świętą świątynią, świątynią Ducha Świętego. 1 Koryntian 6:19. Jednak kiedy myślimy o świątyni jako o budynku w pełniejszym sensie, to każdy z nich jest cząstką albo jednym z kamieni, jak to jest tu wyrażone. Cała świetność tego budynku jest wyrażona w tym, że jest to duchowy dom, termin odróżniający go od każdego innego budynku i stawiający go ponad wszystkimi. Apostoł mówi zaraz potem o kapłaństwie i ofiarach i nazywa go duchową budowlą w przeciwieństwie do materiałów, z jakich była zbudowana świątynia, którą chlubili się Żydzi, która teraz była niczym w odniesieniu do poprzedniego użytkowania i niedługo potem została całkowicie zniszczona. Ale kiedy stała i jej prawne wykorzystanie było bardzo chlubne, to jednak w tym kontekście była ona gorszą. Nie był to duchowy dom składający się z żywych kamieni, ale była zbudowana z takich samych materiałów jak inne budowle. Ten duchowy dom jest pałacem wielkiego króla, jest to jego świątynia. Hebrajskie słowo określające pałac i świątynię jest takie samo. Boża świątynia jest pałacem i dlatego musi być pełna najbogatszego piękna i wspaniałości, ale takich, które są zgodne z jego charakterem, czyli chodzi o duchowe piękno. W psalmie, który tak bardzo życzy powodzenia materialnego, jedno z życzeń jest takie, aby ich córki były jak kolumny wyciosane zdobiące świątynię. Psalm 144, wiersz 12. To jest Kościół. Jest on nazwany córką królewską. Psalm 45, wiersz 13. Ale jej przyjście jest niewidoczne dla świata. Ona jest pełna wewnętrznej chwały. Z powodu smutków i prześladowań może ona być okopcona i czarna w oczach świata jak namioty Kedaru, ale jeżeli chodzi o jej duchowe piękno, to jest piękna jak zasłony Salomona. W tym świątynia żydowska przypomina ją we właściwym świetle, ponieważ miała ona większość swojego piękna i bogactwa wewnątrz. Świętość jest złotem Twego duchowego domu, jest on wewnątrz ubogacony nim. Chwała Kościoła Bożego nie leży w okazałych budynkach czy świątyniach i bogatym wyposażeniu czy pompatycznych obrzędach. One się nie zgadzają z Jego duchowym charakterem. Jego prawdziwe i oryginalne piękno polega na wzroście w duchowości, aby był coraz bardziej podobny do Niego i aby miał coraz więcej obecności Boga i aby Jego chwała wypełniała Go jak obłok. Zauważono, że czym więcej Kościół bogacił się w zewnętrzne bogactwa i stanowiska, tym mniej wzrastał albo tym bardziej świadomie tracił duchową świetność. Duchowa jakość tego budynku będzie widoczna wyraźniej, kiedy uświadomimy sobie szczególnie, z jakiego materiału jest zbudowany. Żywe kamienie. Są tu przedstawione jego materiały. Wy jesteście również żywymi kamieniami. Cała budowla jest Chrystusowa. Chrystus wraz z całym ciałem swoich wybranych. On jest fundamentem, a oni są kamieniami, które są budowane na nim. On jest żywym kamieniem, a oni w podobny sposób. Poprzez złączenie z nim są żywymi kamieniami. On, mając w sobie życie, jak powiedział w Ewangelii Jana 5:26, a oni czerpiąc życie z Niego. On żyje wiecznie, a oni są uczestnikami. Dlatego jest on tu nazwany żywym kamieniem, nie tylko z powodu nieśmiertelności i chwalebnego zmartwychwstania, będąc barankiem, który był zabity, teraz żyje na wieki, ale ponieważ jest on dla nas zasadą duchowego i wiecznego życia. On jest żywym fundamentem, który przekazuje to życie do całej budowli i każdego jej kamienia. On jest tym, w którym, jak mówi apostoł, cała budowla jest mocno związana. Efezjan 2:21. Z niego płynie duch, który ożywia i spaja budowlę razem jako żywy organizm. To samo greckie słowo jest użyte w Efezjan 4,16 w odniesieniu do Kościoła jako ciała. Kiedy jest napisane, abyśmy się budowali na fundamencie proroków i apostołów, Efezjan 2,20, to odnosi się to tylko do ich doktryny dotyczącej Chrystusa. Dlatego jest dodane, że On, który jest przedmiotem ich nauki, jest tym kamieniem węgielnym. Tak więc fundament Kościoła nie jest w Rzymie, ale w niebie i dlatego jest poza zasięgiem wszystkich wrogów i ponad mocami bram piekła. Nie bójcie się więc, kiedy widzicie nadchodzące burze i kiedy wiatry wieją przeciwko tej duchowej budowli, gdyż ona się ostoi. Jest ona bowiem zbudowana na niewidzialnej skale, a wielki Babilon, Rzym, który pod fałszywym tytułem i obietnicą wspierania tej budowli chce ją zburzyć, będzie całkowicie zburzony i zrównany z ziemią i nigdy nie będzie odbudowany. Ten kamień węgielny jest szczególnej jakości. Jest to żywy i ożywiający kamień, mający życie i dający życie tym, którzy są na nim budowani. Jest on też dalej opisany poprzez Boży wybór i jego własną wartość. Jest powiedziane, że jest on wybrany przez Boga i kosztowny. Bóg rzeczywiście od wieczności zaplanował tę budowlę i wybrał ten sam fundament. Kiedy wypełnił się czas, wypełnił swój plan. Ponieważ są to te same rzeczy, możemy je przyjąć albo z powodu jego celu, albo jego realizacji, albo obu razem. Ale wydaje się najbardziej odpowiednie dla znaczenia tych słów i miejsca przypisanego w odniesieniu do położenia go na Syjonie, w przeciwieństwie do odrzucenia przez ludzi, żebyśmy to przyjęli z powodu tego, jak Bóg zaangażował Jezusa Chrystusa w dzieło odkupienia. Tylko On był odpowiedni do tego dzieła. Było całkowicie niemożliwe, aby ktokolwiek inny mógł wziąć na siebie ciężar tej służby i tej budowli niż ten, który był wszechmogący. Dlatego ukochana nazywa go wybrankiem lub lepszym niż 10 tysięcy, a pomimo tego był on odrzucony przez ludzi. Jest taka antypatia, jeżeli można tak powiedzieć, pomiędzy Bożymi myślami i skażoną naturą. To, co człowiek wysoko ceni, jest dla Boga obrzydliwością. Widzimy też tutaj, że to, co jest cenne w oczach Bożych, jest odrzucane przez ludzi. Ale na pewno nie ma porównania. Boże wybranie i ocena pozostają niezmienne i dlatego bez względu na to, jak ludzie oceniają Chrystusa, jest On fundamentem tej budowli. On odpowiada tej ocenie pod każdym względem. On jest cenny, co oznacza rodzaj wewnętrznej wartości ukrytej przed oczami ludzi, ślepych, niewierzących ludzi, ale dobrze znany Bogu i tym, którym się objawił. Nieświadomość Jego wartości i wspaniałości jest przyczyną Jego odrzucania przez większość ludzi. Tak jak drogocenny kamień, który znawca bardzo wysoko ocenia, a nieświadomy obserwator nie widzi w nim prawie żadnej wartości. To samo jest również prawdą w odniesieniu do innych kamieni w tej budowli. One również są wybrane wcześniej. Wszystko, co dotyczy tej budowli, zostało już w wieczności przewidziane i zostało zapisane wcześniej, a potem we właściwym czasie te kamienie są powoływane zgodnie z Bożym celem. Są one wycinane i kształtowane Bożą ręką w kamieniołomie skażonej natury, same w sobie martwe kamienie, ale ożywione poprzez przyprowadzenie ich do Chrystusa. Tak więc stają się naprawdę drogocenne i widziane jako cenne przez Tego, który je takimi uczynił. Wszystkie kamienie w tej budowli są nazwane Bożymi klejnotami. Malachiasza 3,17. Chociaż będą uważane za głupców i wyrzutki tego świata, to mogą to z łatwością znieść, mając na uwadze pociechę z tego, że są wybrane przez Boga i cenne w Jego oczach. Taki był los Chrystusa i dlatego jest to tym bardziej mile widziane. to je upodabnia do Niego i dopasowuje te kamienie do fundamentu. Jeżeli to zrozumiemy w taki sposób, to widzimy, jak nędzna i nic nieznacząca jest ludzka ocena. Jak szybko to przemija. Apostoł Paweł mówi, dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie. 1 Koryntian 4:3. To prawda, że Bóg często wybiera do tej budowli takie kamienie, które odrzucili ludzie jako bezwartościowe. 1 Koryntian 1:26. Kiedy On mówi, że mieszka na wysokości w miejscu niedostępnym, Izajasz 57:15, to gdzie jest Jego drugie mieszkanie? Czy Jego mieszkanie na ziemi jest w wielkich pałacach i na dworach królewskich? Nie, ale również z tym, kto jest skruszonego i uniżonego ducha. Te cechy są nieważne w ocenie ludzi, ale On je wybiera i woli je ponad pałace i świątynie. Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? Jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Izajasz 66:1-2. To oznacza, że nie możesz wynagrodzić mnie żadnym mieszkaniem, gdyż ja sam wszystko stworzyłem i pewniejszy dom niż to, co może zbudować człowiek dla mnie. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Ale ja, który jestem tak wysoki, upodobałem sobie to, co najniższe. Zbudowani na Chrystusie. My również mamy strukturę albo sposób budowania. Najpierw przystąpienie, a potem budowanie. Ci, którzy przychodzą do Chrystusa, przychodzą nie tylko ze świata, który jest pogrążony w złem, ale również z siebie. O wielu, którzy przychodzą do Chrystusa, można by powiedzieć, że nie przyszli do Niego, gdyż nie opuścili samych siebie. Uwierzenie w Niego jest to oddanie duszy Chrystusowi, życie przez Niego. Chrystus mówi w Jana 5:40, nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie. On uważa to za coś złego w stosunku do Niego, ale jest to nasza strata. Jego chwałą jest to, aby dać życie nam, którzy byliśmy umarli, ale naszym szczęściem jest przyjęcie tego życia od Niego. Te kamienie wchodzą na swój fundament, co pokazuje ważność przeniesienia duszy do Chrystusa poprzez Jego ducha. Jest to świadome działanie woli, bo nie może być inaczej, ale jest ona pobudzona i pociągana przez Ojca. Nikt do mnie przyjść nie może, jeżeli go Ojciec nie pociągnie. Jana 6:44. Zewnętrznie jesteśmy pociągani przez Słowo. Dźwięk tej harfy sprowadza razem kamienie tej duchowej budowli. Potem zjednoczone w Chrystusie są one wbudowywane, jak to powiedział Paweł, wzrastają w budynek święty w Panu. Efezjan 2:21. W czasie pokoju Kościół może rozszerzać się bardziej, rozbudowywać na szerokość, ale w czasach problemów rośnie bardziej w górę. W miastach zazwyczaj budują wyższe budynki niż na wsi. Pomimo ucisków, jakie przechodzi Kościół, ta budowla rośnie. Jest budowana tak, jak powiedział Daniel, w czasach ucisku. Dlatego apostoł uważa to za odpowiednie zachęcenie. Można czytać ten fragment również jako zachętę, ale bardziej jest to ocena ich stanu, która ma służyć do tego, aby pamiętali, że to ma pomagać do wzrostu. Dlatego nazywa ich żywymi kamieniami. Określenie, które nie jest często stosowane do kamieni, ale w tym przypadku jest właściwe. Dlatego chociaż apostoł zmienia podobieństwo od niemowląt na kamienie, to trzyma się tej jakości życia jako głównego celu swojego życia. Aby nas nauczyć konieczności wzrastania jako wierzących, jesteśmy często porównywani do rzeczy, które rosną, do drzew zasadzonych w sprzyjających miejscach takich jak rzeki wody, do cedrów na Libanie, gdzie rosną najwyższe cedry, do światła porannego, do niemowląt przy piersi, a tutaj, gdzie wydaje się to słowo nie pasuje, do kamieni. Chociaż to nie pasuje, to są oni nazwani żywymi i rosnącymi kamieniami. Jeżeli więc masz to wygodne przekonanie o jedności z Chrystusem, zobacz, czy twoja dusza jest utwierdzona w Jezusie Chrystusie i czy On jest twoim mocnym fundamentem. Czy możesz powiedzieć, że nie spolegasz na sobie ani na niczym innym, co jest wewnątrz czy na zewnątrz ciebie, ale tylko na Nim? Czy czerpiesz życie z Niego poprzez zjednoczenie jako żywego fundamentu, abyś mógł powiedzieć wraz z apostołem: żyję przez wiarę w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Galacjan 2:20. Kiedy te kamienie są budowane na Chrystusie przez wiarę, to są spajane ze sobą nawzajem przez miłość. Dlatego tam, gdzie tego nie ma, jeżeli ludzie myślą, że są częścią tej budowli, to są w błędzie. Kiedy jest ona związana z Nim, to jest też związana w sobie poprzez Niego. Jeżeli martwe kamienie w budowli wspierają siebie nawzajem, o ileż bardziej żywe kamienie powinny to robić w sposób czynny i żywy. Kamienie w tej budowli zajmują swoje miejsce. Kiedy apostoł mówi o częściach ciała, tak samo kamienie w tej budowli w miłości i pokorze zajmują swoje miejsce i wzrastają w nim, budując siebie nawzajem w miłości, mówi apostoł. Efezjan 4:16. To wskazuje, że brak tej jakości poważnie osłabia budowanie wśród wierzących. Te kamienie, ponieważ są żywe, wzrastają w łasce i duchowości, będąc duchową budowlą. Jeżeli nie widzimy takich wartości, ale widzimy, że nasze serca są nadal cielesne i przywiązane do ziemi, starając się o rzeczy ziemskie i są w tym mądrzejsze niż w rzeczach duchowych, to przemawia mocno przeciwko nam, że nie jesteśmy w tej budowli. Jak niewielu z nas posiada takie duchowe życie, które staje się świątynią Ducha Świętego lub kamieniami w tej budowli. Nadal są w nas pożądliwości, które nami kierują, i dlatego nasze serca są jak klatki z nieczystymi ptakami i nieczystymi duchami. Niech to będzie naszym szczęściem, że tworzymy część tej budowli i niech inne rzeczy i ziemskie przywileje nas nie pociągają. Jeżeli niektórzy nazywali szczęśliwymi te kamienie, które były użyte do budowy świątyni czy ołtarzy, które nie były w zwykłych domach, to o ile bardziej jest to prawdą tutaj. Naprawdę szczęśliwe są te kamienie, które Bóg wybiera, aby były żywymi kamieniami w Jego duchowej świątyni, chociaż muszą być ociosywane i dopasowywane, aby były wypolerowane przez doświadczenia i wewnętrzne działanie umartwiania i pokuty. Warto znosić to wszystko, aby być dopasowanym do tej budowli. Szczęśliwi są ci, którzy ponad wszystkie zaszczyty tego świata cenią sobie włączenie do tej budowli żywych kamieni. Wszystkie inne budynki i ich części będą zniszczone albo zniszczeją od fundamentu do najwyższego punktu. Wszystkie wasze domy, zarówno chatki, jak i pałace, żywioły rozpalone stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej spalone, będą. Jak to powiedział apostoł 2 Piotra 3:10. Ale ten duchowy budynek będzie rósł do nieba i dochodząc do doskonałości, pozostanie na wieki w doskonaleniu piękna i chwały. Nie znajdzie się w nim nic nieczystego, ani żaden nieczysty, ale tylko ci, którzy są zapisani w barankowej księdze życia. Objawienie 21:17.